niewielu młodych ludzi o tym myśli. Nikt tak naprawdę na to nie czeka, ale wielu tego doświadczy w swoim życiu. Można to coś określić jednym słowem i to jedno słowo to starość. Starość, o ile dobrze mi wiadomo, nie ma zbyt dobrych notowań. Ostatnio jak sprawdzałem, to też chyba nie jest najbardziej popularnym etapem w naszym życiu. Raczej kiedy się tak przyjrzeć różnym etapom, to jest jeden szczególnie wyjątkowy, który zawsze ma dobre notowania i ten jeden etap to jest młodość. Młodość, werwa, entuzjazm, wigor, piękno, przystojność, muskularność, inteligencja, błyskotliwość, fajne uczesanie, fajna fryzura, uśmiech, promieniowanie. To jest ten etap, który jest najważniejszy. Mam takiego znajomego, który określił ten etap mianem kwiatu życia. I temu znajomy, mówiąc o tym kwiecie życia, mówi, no właśnie tak to jest, że ludzie tak bardzo cenią sobie ten kwiat życia, że kiedy są młodzi, kiedy są starszymi dziećmi albo młodszymi nastolatkami, to wyciągają szyję w stronę tego kwiatu życia, bo tak bardzo chcą być na tym etapie w życiu, tak bardzo chcą mieć już te naście lat, 18, 19, 20, uniezależnić się, dlatego dziewczynki czasami 12-letnie, 11, 10 biorą szminkę mamy i malują usta, bo chcą po prostu już sięgnąć ten kwiat życia, tak? I wyciągają mężczyźni, młodzi chłopcy i dziewczęta wyciągają szyję, żeby dosięgnąć tego kwiatu życia. No później przychodzi ten kwiat życia, okazuje się, że kwiat życia nie trwa wiecznie, bo to jest tylko chwila w życiu. Przechodzimy, i ilokolwiek by on nie trwał, bo to może być kilka lat, przechodzimy na drugą stronę i wtedy zaczyna nam przybywać lat i kiedy zdajemy sobie sprawę, że ten kwiat życia nam ucieka, to z tej drugiej strony z kolei ludzie robią co tylko w ich mocy, żeby zatrzymać ten kwiat życia. Chcą się go kurczowo uchwycić. Myślą sobie, już mam 35 lat życia, niemożliwe. Nie, już 40 prawie i chcą koniuszkami palców jeszcze, żeby go tylko dotknąć, żeby przytrzymać na chwilę ten kwiat życia. No z życiem tak to jest, że przechodzimy przez różne etapy. Chcemy czy nie, to jest dzieciństwo, to jest dorastanie, to jest kwiat życia, to jest wiek dojrzały, to jest wiek bardziej dojrzały, to jest wiek bardziej dojrzały. No i później to już jest taki wiek trochę inny. Nie wiem, jakbyście go nazwali. I wiecie, no takie są prawidłowości życia, że są różne okresy czy różne etapy i jeden przychodzi po drugim. No jest pewna kolejność. Zanim człowiek się zastarzeje, to jest dojrzałą osobą, dojrzałą wiekowo. A zanim stanie się dojrzałą wiekowo, no to jest w przeciągu tej dojrzałości, a wcześniej jest osobą dorosłą, stanowiącą sobie samodzielną, a wcześniej jest młodzieńcem. I cokolwiek by nie mówić o tych różnych etapach życia, to prawda jest taka, że ten etap młodzieńczy czy młodości jest najlepszym etapem w naszym życiu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji związanych z tym, w jaki sposób będzie moje życie budowane. O tym Pismo mówi w różnych miejscach, ale o tym mówi między innymi Salomon w swojej księdze, Księga Kaznodziei Salomona, która była spisana jakieś 3000 lat temu. Księga, która nie straciła nic na swojej wartości, na swojej aktualności. Salomon, pamiętacie, był tym, który prosił Pana Boga, żeby Bóg dał mu mądrość i żeby i Bóg uhonorował to i dał Salomonowi mądrość, ale nie tylko mądrość, ale dał mu też wiele innych wspaniałych rzeczy, dał mu wiedzę z różnych, wszelkich, można powiedzieć, możliwych dziedzin. Salomon jest tym, który ma wszystko, czego tylko pragną ludzie. Salomon jest najmądrzejszą, najbogatszą, najbardziej wpływową osobą swoich czasów. Można powiedzieć, że udało mu się w życiu. Salomon wszystko przeżył, wszystko widział, nic nie umknęło jego uwadze, a jednak czegoś mu brakuje. Salomon wydaje się być brutalnie uczciwy z nami i w tej swojej uczciwości mówi o tym, że wszystko, kim człowiek jest i wszystko, co człowiek ma, jest niczym innym jak gonitwą za wiatrem. Salomon mówi, życie nie ma znaczenia. Życie jest krótkie, życie jest ulotne, życie jest frustrujące, a wszystko w życiu jest marnością. Na dobrą sprawę to określenie marność pojawia się 38 razy w Starym Testamencie. Najczęściej z tych 38 razy pojawia się właśnie w Księdze Kaznodziei Salomona, tak jakby Salomon chciał, abyśmy nie ominęli tego ważnego określenia, które spina całą księgę. Marność nad marnościami. Wszystko jest bezsensownością, wszystko jest pustką. To jest ciekawe, że to jest księga. Księga Kaznodziei Salomona jest księgą, która była pisana w tym czasie, w okresie narodu izraelskiego, kiedy naród przeżywał swój złoty wiek. Ekonomicznie, politycznie, no nigdy wcześniej, nigdy później nie było tak dobrze jak w czasach Salomona. To były najlepsze dni, taki złoty wiek dla kraju, a jednak to jest jedna z, jeśli nie najbardziej pesymistyczna księga w całej Biblii. Salomon jest filozofem, który poszukuje i myślicielem, którego dręczą pytania. Dlaczego życie jest takie dziwne? Czy ono w ogóle ma jakiś sens? Ostatni rozdział tej księgi to podsumowanie tego wszystkiego, o czym mowa do tej pory. Posłuchaj pierwszych 6 wersetów tego rozdziału, 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. W niektórych przykładach nie podobają mi się. Zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd i wrócą chmury po deszczu. Zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok. Zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, przycichnie odgłos młyna, wybudzać zacznie nawet głos ptaka, a dźwięki i pieśni zaczną dochodzić przytępione. Zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze, i migdałowiec zakwitnie na biało i wlec się będzie szarańcza, i zawiodą jagody kaparu, bo człowiek zmierza do swego wiecznego domu, a płaczący idą przy nim ulicami. Zanim zerwie się srebrny sznur, popęka złota czasza, potłucze się dzban nad zdrojem, a kołowrót złamany spadnie na dno studni. Pierwsze słowo, które się wypycha w tym pierwszym zdaniu, to jest słowo, które się potykamy i chyba Salomon świadomie, celowo w taki sposób konstruuje swoją wypowiedź, bo nie chce, żebyśmy przeszli dalej, nie zauważywszy tego, o czym mówi na samym początku. Pamiętaj. No, to słowo trochę kuje w oczy. Wydawać by się mogło, że to jest takie słowo, które jest raczej kierowane do takich ludzi jak Paweł albo ja, którzy jesteśmy po 40, po 50. Chciałem się odmłodzić przez chwilę. Jesteśmy już po 50. Niektórzy z nas grubo po 50. Wydaje się, że to jest słowo kierowane do tych, którzy już mają 5 dekad życia ze sobą. Tak naprawdę to jest słowo kierowane do wszystkich, również do tych młodych, bo rzecz w tym, że zarówno młodzi, jak i starzy, my wszyscy mamy tendencję do tego, żeby zapominać. I Salomon jest doskonale świadomy, dlatego rozpoczyna od stwierdzenia pamiętaj. To jest kluczowe słowo, które nie pozwala nam, jeżeli nie przestaniemy na chwilę, nie pozwala nam iść dalej. I pamiętanie, kochani, to nie jest jedynie mentalne uznanie istnienia Boga, ale w tamtych czasach i w tamtej kulturze, kiedy mowa jest o pamiętaniu, to warto pamiętać, że to jest czasownik akcji. To nie tyle jest mentalna zdolność percepcji, ale praktyczne, codzienne życie. W starożytnej kulturze pamiętanie to właściwe życie. A więc kiedy czytam słowo pamiętaj, to powinienem mieć na uwadze, że to nie chodzi tylko o to, żebym o czymś wiedział i nie zapomniał, ale kiedy o czymś wiem, to żebym we właściwy sposób postępował. Pamiętaj o swoim Stwórcy. No i znowu to jest określenie kierowane do tych wszystkich, którzy mają świadomość osobistego Boga. Nie pamiętaj o Bogu, który jest i w Niego wierzę, że On jest, że On funkcjonuje, że istnieje. Nie o Bogu Stwórcy Wszechświata, w którego wierzę, że On jest tym, który stworzył cały Wszechświat, ale pamiętaj o Bogu swoim Stwórcy. Tym, który cię stworzył, tym, z którym masz relacje. Chodzi o świadomość osobistego Boga, który jest dawcą życia, ale to nie jest abstrakcyjna koncepcja Boga, tylko obraz Boga, który staje się, który jest osobistym Bogiem, z którym ja mam bliskie, intymne, zażyłe relacje. Pamiętaj o swoim Stwórcy, mówi Salomon. No i w tym momencie można by zadać pytanie, no dobrze, ale w jaki sposób mogę o nim pamiętać? Ten sam Salomon odpowiada dalej w tym samym rozdziale. Zwróć uwagę, werset 9 i dalej. To jest końcówka, podsumowanie całej księgi, ale wcześniej, zanim dojdziemy do tego pamiętania, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą serię metafor, które się pojawiają w tym tekście, które nie są łatwe. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim przyjdą takie dni, w których powiesz, nie podobają mi się. Nie lubię tych dni. Nie czekałem na te dni. I dalej opisuję te dni, używając serii metafor. Powiem wam, że kilka razy czytałem ten tekst i myślę sobie, o czym on mówi? A później, kiedy konsultowałem to z innymi, przekładałem się sobie, aha, to rzeczywiście chodzi mu o to, że zanim zaćmi się słońce, to jest nic innego jak umysł, który już nie jest tak chłonny. Już nie ma takiej percepcji jak kiedyś. Słońce, światło, księżyca i gwiazd wrócą chmury po deszczu. Chmury po deszczu. Chmury oznaczają deszcz, więc zanim wróci deszcz po deszczu. Czyli mowa jest o tym, że po deszczu przychodzi deszcz i przychodzi deszcz. I to jest trochę tak, jak ktoś kiedyś zauważył, że życie kończy się tak samo, jak się zaczyna. Życie małego dziecka wygląda w ten sposób, że ono robi trzy rzeczy. Je, śpi i korzysta z toalety. I życie starszej osoby też wygląda w taki sposób, że robi dokładnie te trzy rzeczy. Je, śpi i korzysta z toalety. Innymi słowy, powtarzalność. Zanim minie jedno, przychodzi drugie, ale to drugie, ten deszcz, ta chmura po deszczu jest niczym innym jak robieniem tego samego. Zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, przygarbią się trochę, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele. To są młynarki, które ustaną, bo ich zostaje niewiele, bo się wykruszają. A wyglądającym oknami przygaśnie wzrok, zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, zapadnięte usta. Obawa przed pagórkami, przycichnie głos młyna, wybudzać zacznie głos ptaka, przytępiony słuch, nieprzespane noce, zanim migdałowiec zakwitnie na biało. Migdałowiec, który kwitnie na biało, oznacza co? Siwiznę na głowie. Zanim będę miał spowolnione ruchy. Przyjdzie szybciej niż myślisz. Ani się obejrzysz. Dzisiaj słyszeliśmy o tym. 18 lat. Wydaje się, jakby to było wczoraj. A dziś obejrzeliśmy, a już kolejna dekada i kolejna dekada i kolejna dekada. No i właśnie ja, w jaki sposób pamiętać? I o tym mówi dalej Salomon w końcówce tego, w zasadzie 9 werset i dalej. Poza tym, że kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy, rozważał i badał i uporządkował wiele przypowieści. Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nim prawdę. Słowa mędrców są jak ościenie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe podarowane przez jednego pasterza. Poza tym strzeż się, mój synu, pisaniu wielu ksiąg, nie ma bowiem końca, rozległe studia mogą męczyć ciało. Czyli w jaki sposób pamiętać? No tu jest odpowiedź, znaczy zwracać uwagę na słowa mędrca albo mędrców, bo ten tekst mówi o jednym mędrcu, o kaznodziei, który jest mędrcą, ale dalej mowa jest o słowach mędrców. Mędrcy to są ci, którzy mają mądrość, ale nie swoją mądrość, moją własną filozofię życia, ale mądrość, która pochodzi z góry. Słowa mędrców, którzy rozważają, którzy badają, którzy się zastanawiają, którzy penetrują to, co Bóg objawia, którzy sprawdzają, którzy porządkują to wszystko, co widzą, tą całą mądrość życiową, którą Bóg przekazuje i starają się, tak jak mówi autor tej księgi, szukać słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi, zwróć uwagę na ten tekst, aby jak najlepiej wyrazić nimi co? Prawdę. Prawdę. Która nie zawsze jest łatwa, nie zawsze jest wygodna. Na dobrą sprawę dalej autor mówi o tym, że słowa mędrców, czyli ta prawda wyrażona przez mędrców jest trochę tak jak ościenie. Jak wielu z was pamięta, co to jest oścień? Wiecie, co to jest oścień? Kiedyś do czego ościeni używano? to było polowanie na ryby też, albo jeżeli ktoś jeździł konno, albo na grzbiecie osła i tak dalej, to miał patyk zaostrzony, jeżeli osioł się ociągał i nie chciał iść do przodu, to co się robiło? To ościeniem się pomagało, żeby ten osioł dalej biegł, żeby dalej zmierzał do celu. Słowa mędrców są jak ościenie, są czasami ostre, czasami niewygodne, czasami trudne do przełknięcia, mówią o Bożej prawdzie, którą Bóg objawia, którą mędrcy sortują, weryfikują, sprawdzają, dociekają, próbują użyć jak najlepszych słów, znaleźć jak najlepsze słowa, żeby tą prawdę wyrazić. Te słowa są jako ścienie, autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe. Mowa jest o tych mędrcach. I znowu gwoździe, jaką rolę pełnią gwoździe w budowli? One spajają całą budowlę. Bez gwoździ budowla się rozpada. Więc mędrcy są tymi, którzy spajają tą całą Bożą budowlę, na których moje życie, nie na ich mądrościach i ich wydumanych pomysłach, ale na tym, co oni komunikują od Boga do ludzi. A więc myślę o tym, że nie tylko warto żyć dla Boga od młodości, żeby starość była zwieńczeniem dobrego życia, ale też dobre życie to najwyraźniej budowanie na Bożej prawdzie, która jest na wyciągnięcie ręki. Z pokoleniami tak to jest, że one przychodzą i odchodzą, a ziemia dalej pozostaje i gdyby mogła mówić, to by pewnie się uśmiechnęła. Ja myślę, że ziemia trochę drwi sobie z nas, bo pokolenie przychodzi i odchodzi, a ziemia pozostaje. I ona nas przeżywa. Zwróć uwagę na 7 werset, to jest nasz koniec. Wróci proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Słońce każdego dnia wstaje, no i my też wstajemy, dzięki Bogu za to. Słońce wstaje, chociaż może go nie widać tak jak dzisiaj, ale ono wstaje i my też wstajemy. I następnego dnia znowu wstaje i my wstajemy, ono wstaje, my wstajemy i tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc, rok, lat, rok po roku i tak dalej. I przyjdzie taki dzień, kiedy słońce wstanie, ale my już nie wstajemy. My już idziemy na spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem, który nas przestrzega, żeby się bać Jego, przestrzegać Jego przekazań. I Salomon mówi i pisze, to odnosi się do każdego człowieka, gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. No i oczywiście wiemy doskonale, że życie, Bóg jest spójny, Bóg nie zaprzecza samemu sobie. Bóg od początku mówi, że to nowe życie, które mi daje, to jest Jego łaska, niezasłużona przychylność, ale w tej niezasłużonej przychylności, którą Bóg dawał Izraelitom w Starym Testamencie i którą nam daje, Bóg jest tym, który czyniąc z nas nowego człowieka uzdania nas do innego funkcjonowania. Dlatego Paweł mówi o tym, że jesteśmy zbawieni łaską, ale jesteśmy stworzeni do nowych czynów, do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, abyśmy w nich postępowali. Nic nowego, to samo tutaj. Każdy człowiek w którymś momencie będzie musiał zdać sprawę Bogu ze swojego życia. Ciekawe jest, wiecie, ten refren, który się powtarza w tej księdze. Przynajmniej kilka albo kilkanaście razy, zwróćcie uwagę, w pierwszym rozdziale, zaraz na początku mówi autor, jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem. Dalej, 9 werset pierwszego rozdziału, to co było, znów będzie, co robiono, znów będą robić, nie ma nic nowego pod słońcem. Drugi rozdział dalej, wszystko to jest marnością, czyli to, co zyskałem w życiu jest marnością, gonitwą za wiatrem, nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Dalej, 17 werset, to wszystko sprawia, że nienawidzę życia, przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie ani żadnej korzyści, wszystko jest marnością, gonitwą za wiatrem. 8 rozdział dla przykładu, to wszystko widziałem, gdy przykładałem serce do każdego dzieła, które ma miejsce pod słońcem. Mój przyjaciel Adam kiedyś odwiedził swoją koleżankę, która akurat urodziła dziecko. Stał tam w pokoju na porodówce razem z nią i przy łóżku jej nowonarodzone dzieciątko. Adam stanął przy oknie, wyjrzał za okno i zobaczył na środku jakiś taki budynek z czerwonej cegły i zapytał się swojej koleżanki, Iza, ten budynek to na środku szpitala, taki dziwny, czerwony, to co to jest? A Iza mówi, to jest prosektorium. I Adam pomyślał sobie, ciekawe, że takie dwa wydarzenia jak narodziny dziecka i odejście z tego świata, które wydają się być tak bardzo odległe, które w tym szpitalu to wydawało się być taką metaforą życia. One są tak odległe, a jednocześnie tak blisko siebie. Przyjście i odejście z tego świata. Słońce wstaje każdego dnia i my razem z nim, ale przyjdzie taki dzień, kiedy ono wstanie, a my już nie. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Myślę, że takie, że kiedy patrzymy się na staruszków, których nie podziwiamy, którzy często nie wyglądają ładnie, bo są przygarbieni, wspierają się na lasce i mają wzrok skierowany w dół, trochę tak jak małe dziecko, jak nasz wnuczek Tymek, który się niedawno nauczył chodzić i kiedy chodzi, to patrzy i chodzi coraz pewniej, ale patrzy się często idąc gdzieś tam tu metr, czy dwa, czy trzy metry przed siebie. Patrzy się w dół, tak jak staruszek. Życie tak samo się zaczyna i tak samo się kończy. Przygarbieni z laską, patrzący się w dół. Nie są w stanie widzieć dalej, widzieć wyżej. Z młodością sprawa ma się inaczej, bo z młodymi, jak wiecie, to jest tak, że nie patrzą się w dół, ale patrzą się na horyzont. A jak mają dobrą wyobraźnię i żyłkę biznesową, to patrzą się poza horyzont i wyobrażają sobie, co może być. I myślą o tym, jak bardzo są zdolni, jak bardzo utalentowani, jak mają dobrą pracę, planują, oczekują, że będą się rzeczy działy. Wystarczy nie patrzeć się pod nogi, chłopie, tylko patrz się na horyzont, a lepiej poza horyzont, bo wtedy będziesz mógł myśleć perspektywicznie, wtedy będziesz mógł planować. Kiedy masz 20 lat, to zaplanujesz sobie kolejne 5, 10, 15, może 20. Problem polega na tym, że to dalej jest tylko horyzont, albo dalej to jest tylko niewiele wyżej ponad horyzont. Autor tej księgi wydaje się nas zachęcać do tego, żeby nasze patrzenie nie było ani w dół, ani na wysokość horyzontu, ale żebyśmy patrzyli do góry wysoko. Jak wysoko? Ponad słońce. Dlatego on ciągle powtarza, pod słońcem, wszystko pod słońcem jest marność nad marnościami. Wszystko pod słońcem. Nasze wykształcenie, nasza praca, nasz zawód, nasze zdolności, nasze talenty, kim jesteś, twoje piękno, uroda, werwa, entuzjazm i tak dalej, to jest wszystko pod słońcem. Jeżeli się patrzysz tylko na to, co jest poniżej słońca, marność nad marnościami. To mówi ten, który wszystko widział, wszystko przeżył, który miał wszystko, miał to, o czym ludzie mogą dzisiaj zamarzyć. Bo znaczenie życia tkwi tak naprawdę w Bogu, który jest ponad słońcem. A z nami sprawa ma się tak, że zostaliśmy powołani do wieczności. To był rok 1930, kiedy człowiek, który nazywał się Arthur Space, bezdomny alkoholik z Sydney, w jakiś sposób trafił na spotkanie chrześcijańskie, przypuszczalnie bardzo podobne do takiego. Arthur nie potrafił pisać. Nie wiadomo, kto go zaprosił na to spotkanie, czy on tam przypadkowo trafił, ale był na spotkaniu i był bardzo poruszony tematem tego spotkania, bo spotkanie oscylowało wokół wieczności. I kaznodzieja, który był wtedy mówcą, powiedział, że gdybym tylko mógł, to chciałbym biegać po całym Sydney i rozkrzykiwać wszędzie wobec to jedno słowo: wieczność, wieczność. Nie wiem, co się działo na tym spotkaniu, ale wiem jedno, że to był dzień, kiedy życie Artura uległo diametralnej przemianie. Kiedy wyszedł z tego pomieszczenia i przez kolejne lata swojego życia, przez kolejnych 37 lat swojego życia, aż do roku 67, jego życie wyglądało w ten sposób, że rano przez godzinę modlił się do Boga, a później wychodził z kawałkiem kredy na ulicę Sydney i ten człowiek, który nie potrafił pisać, nauczył się pisać jedno słowo drukowanymi literkami. To słowo brzmiało: wieczność. I z tym jednym słowem, i z kawałkiem kredy, i tym jednym słowem przechadzał się po ulicach Sydney i wypisywał na chodnikach i na ulicach Sydney to jedno słowo: wieczność. To jest nasze powołanie. A więc warto żyć dla Boga, bo od młodości, bo starość jest zwieńczeniem tak naprawdę dobrego życia. I gdybyśmy się zastanawiali, czym jest to dobre życie, to tekst nam mówi o tym, że to dobre życie to budowanie na Bożej prawdzie, która nie jest daleko od ciebie, która jest na wyciągnięcie ręki. Ostatecznie Bóg rozliczy każdego z tego, jak żyliśmy tą prawdą, która jest na wyciągnięciem ręki. Wydaje mi się, że Salomon chce nam powiedzieć przez ten tekst, że Bóg zrobił absolutnie wszystko, żebyś mógł żyć w doczesności tak, by twoje imię zapisało się w wieczności. Wszystko, co jest potrzebne, to żyć Jego prawdą. O to się modlę dla siebie i dla Ciebie i tego Ci życzę.